to idzie w ruch wszystko do rozpiłowywania tego muru.
Każdy z nas mógł się znaleźć na miejscu tego żołnierza.
Wolontariusze przywożą ich tutaj do nas.
Go Poland, all Kilbio, no help.
20 tysięcy osób się zwróciło do nas o pomoc. Dotrzeć nam się udało do połowy.
Oni pomagają rzekomo migrantom. Nie wiedzieli, czy ktoś nie jest poszukiwany, a nasze polskie dobro.
Na pograniczu wytrzymałości. Część pierwsza. Aktywiści.
6 rano. W siedzibie Grupy Granica trwają przygotowania do wyjścia na akcję. Niedawno ich dyspozytor otrzymał 2 zgłoszenia od migrantów.
Zawsze bierzemy wodę, czy to jest zima, czy to jest lato. Bierzemy ciepłą zupę, też takie jedzenie na później, tam suchary, jakaś konserwa rybna, trochę słodyczy. Jesień, zima, wczesna wiosna, to zawsze bierzemy grzejki, buty, ubranie, powerbanki. No i jeżeli jest jakieś medyczne zgłoszenie, to staramy się, żeby zawsze pojechała osoba medyczna.
My idziemy na przewłokę, idziemy pod samą granicę do strefy, dosyć głęboko. Tam jest 5 osób z Etiopii, które chcą się ubiegać o ochronę międzynarodową. Jest dosyć trudny kontakt z nimi, tam też jest bardzo słaby zasięg, więc nie mamy szczegółowych informacji, także bierzemy najpotrzebniejsze rzeczy ze sobą i staramy się jak najszybciej tam dotrzeć.
Idziemy z medykiem do jednej osoby, do Sudańczyka.
Problem coś tam z moczem, że nie sika.
A nie sika? No odwodniony.
Odwodniony, no.
Ale my szybko diagnozę stawiamy, nie?
Nie? Bez człowieka.
Bez człowieka.
A ty jesteś lekarzem?
Nie, ja jestem pielęgniarzą. Na full time już tutaj jestem, od praktycznie roku.
Były dni ciszy zupełnej, a od kilku dni zaczęło się znowuż tak 2-3 interwencje dziennie.
Trzeci rok z rzędu obserwujemy, że po prostu jak się zaczyna wiosna, poprawiają się warunki pogodowe, to ten ruch się bardzo mocno intensyfikuje. No i przez ostatnie miesiące mieliśmy po kilka, czasem kilkanaście zgłoszeń na dobę, nawet ponad 20. Natomiast przychodzi często też taki moment kilkudniowego wyciszenia, potem znowu jest większy ruch. Ostatnio słyszeliśmy o tym, że są jakieś manewry wspólne wojsk chińskich i białoruskich. Od osób w drodze słyszeliśmy, że część osób z podpłotu została ewakuowana przez służby białoruskie do Mińska. Ale jaka to jest skala w stosunku do tego, ile tam tych wszystkich osób jest, tego nie wiemy, no bo właśnie tam nie ma żadnych niezależnych obserwatorów czy niezależnych mediów.
Jak szacują członkowie Grupy Granica, od początku kryzysu około 20 tysięcy migrantów zwróciło się do nich o pomoc. Pomogli blisko połowie.
Staramy się zawsze jak najszybciej dotrzeć. Ale myślę, że to może być 2 godziny. Czasami dotarcie zajmuje dużo więcej. I interwencja potrafi trwać 12 godzin, a nawet i więcej.
Skąd oni wiedzą, że mogą was o pomoc poprosić?
No, na wszystkich ich mediach społecznościowych krąży numer pomocowy. Przekazują go sobie nawzajem. W lesie też wszystkim mówimy, że nasza pomoc jest bezpłatna, że mogą ten numer dać znajomym, ludziom spotkanym w lesie. Także no, to taką trochę pocztą pantoflową, ale no, szerokie kręgi ten numer zatacza.
Jeszcze modlitwa o powodzenie.
Chwyćmy się za ręce.
No tak, dookoła stołu.
Małgorzata i Michał nie chcą ujawnić swoich nazwisk. Pracują dla fundacji i stowarzyszeń zrzeszonych w Grupie Granica. Działania grupy finansują przede wszystkim organizacje z Europy Zachodniej oraz ONZ. Jak mówią, są nie tyle aktywistami, co pracownikami humanitarnymi.
Miłych służb życzę. Powodzenia. Elon. A wziąłeś mugę?
Mam.
A to miejsce teraz, do którego jedziemy, jest w lesie?
Według tego, co na mapie widziałam, tak. Ale to nie są już lasy Puszczy Białowieskiej, tylko Otlina, więc nie spodziewam się, żeby teren był jakoś mega trudny. Lasy zawsze są łatwiejsze do przejścia, a w puszczy mamy zwały, mamy bagna. Czasami tak po ciemku te odcinki, które są ze złomami, no to potrafimy przechodzić 200 metrów przez 2 godziny.
Czy wyjadąc wiecie, ile czasu będzie trwała wasza interwencja?
Wszystko okaże się na miejscu. Czy są potrzeby medyczne, od stanu psychicznego. Trzeba osobę poinformować, co się będzie działo, jeżeli prosi o ochronę, więc trzeba na spokojnie wszystko wytłumaczyć, jak to wygląda, co się zadzieje po tym, jak wezwiemy Straż Graniczną.
A na ile wy się z nimi rozumiecie, bo nie wszyscy mówią po angielsku?
Na ile? Czasami posiłkujemy się translatorem, czasami po prostu na migi, minimum rozmów, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie porozumieć się, no to musimy sami ocenić.
Czy wy macie na przykład pewność, że oni chcą rzeczywiście się starać o ochronę międzynarodową w Polsce?
Więc to jest akurat proste zdanie. I want asylum in Poland. Więc tutaj raczej nie ma możliwości niezrozumienia się.
A jak ta strefa wpływa na wasze działanie?
Niewiele, bo jeżeli dostajemy wezwanie w strefie, to i tak z tą pomocą pójdziemy. Dla nas jest to bez znaczenia. Jesteśmy przyzwyczajeni do dużej obecności służb. Natomiast na pewno nie możemy w tej chwili monitorować sytuacji pod płotem.
To, co mi się rzuciło w uszy, to to, że słychać dużo więcej strzałów, jak jestem gdzieś tam bliżej granicy. Że czasami w ciągu minuty nawet kilkanaście można naliczyć.
Od drugiej strony spróbujemy, ponieważ tutaj stoi Straż Graniczna, nie będziemy ryzykować.
No słuchajcie, my chyba stąd pójdziemy już.
No dobrze, to tak zrobię.
Może wiecie, na początku było trochę stresu i adrenaliny, właśnie co będzie, a teraz coraz częściej wychodzę do lasu z takim poczuciem, że ta cała sytuacja jest chore, że idę z plecakiem z lekami, niosę jakąś tam zupę, ciuchy, a muszę się ukrywać przed służbami, jakbym był przestępcą.
W maju prokuratura w Hajnówce oskarżyła 5 aktywistów o ułatwianie nielegalnego pobytu migrantom. Przy okazji wszczęto też inne, oddzielne śledztwo w sprawie przemytu ludzi. Sprawa będzie precedensem. Aktywiści bronią się, mówiąc, że to nie udzielanie pomocy ludziom w niebezpieczeństwie stanowi przestępstwo. W drodze do Sudańczyka spotkaliśmy kilka patroli wojska i Straży Granicznej.
Co się idzie?
Jak przyjdziemy nawet na miejsce, ludzie są tak wystraszeni, że nawet pomimo tego, że nas widzą i nie jesteśmy służbami, to i tak wolą zostać w ukryciu. Często jesteśmy pierwszymi jakimiś życzliwymi ludźmi po kilku tygodniach, którzy nie chcą zrobić krzywdy. Szukamy, patrzymy. Czasami miałem tak, szczególnie w nocy, że miałem ludzi przed sobą około 1,5 metra i widziałem ich tylko przez noktowizję i byli zamrożeni, po prostu nie dawali jej śladu. Także dopóki nie dotknę tego człowieka, to się po prostu nie poruszy. Margaret, a masz zasięg?
Mam, ale nie wychodzą wiadomości.
A często jest tak, że nie znajdujecie?
Nie. Na 10 interwencji. Może dwie jedne właśnie kończą się tym, że nie ma nikogo. Zawsze jak są takie interwencje, na których właśnie nie ma człowieka, to przypomina mi się sytuacja z Ibrahimem. To było w zeszłym roku, zimą, kiedy też szukaliśmy człowieka. Nie udało nam się go znaleźć. Było pełno służb, wojska przede wszystkim. I zostało jego ciało znalezione na drugi dzień po tym, jak go szukaliśmy. Mieszkam w Białymstoku, 80 km od miejsca, w którym mam swój dom, dzieci i żonę. Ktoś po prostu zamarza w lesie, w Polsce, w Puszczy Białowieskiej. To nie jest normalne. Nie wiem, jest tyle różnych opcji, tyle właśnie różnych jakichś poglądów. Brakuje mi po prostu takiego humanitaryzmu w ludziach. Że się nie patrzy na tych ludzi jak na samą wartość ludzkiego życia. Na to, że po prostu są i szukają bezpiecznego miejsca, gdzie można się gdzieś usiedlić. Teraz podejrzewam, w Somalii jest największy kryzys na świecie. Nie na Ukrainie, nie w Palestynie, tylko tam. Wojna jest od wielu, wielu lat. Tak jak w Jemenie jest cały czas konflikt. I często jest tak, że w ogóle po tak długim konflikcie, to co nam się tutaj wydaje takim standardem, że możemy sobie wstać rano, pójść do pracy, że mamy oświetlenie na ulicach. Coś nam się dzieje, zadzwonimy po karetkę pogotowia, przyjadą, zbiorą nas do szpitala. W wielu krajach tego nie ma. Szczególnie patrząc na Azję i na Afrykę. W Erytrei nie ma żadnego uniwersytetu. Tam na przykład każdy chłopak, który kończy 15 czy 16 lat, idzie do wojska, z którego już potem nie może wyjść. Bo jeżeli ucieknie, nawet to jest pod karą pozbawienia wolności, i to wieloletniego.
Ty tak patrzysz na tych ludzi?
Tak, ja tak patrzę. No tak, jak ich poznałem tutaj w lesie, to są tego typu historie, od nich to wiem.
Ludzie mówią, to niech idą na legalne przejścia.
No i jak przyjdą, to co się wydarzy? Nikt ich tak nie przyjmuje. Nie są przyjmowane wnioski o ochronę międzynarodową.
No tak, ale deklarując, że chcą starać się o ochronę międzynarodową w Polsce, to kłamią jednak w dużej części, bo potem z ośrodków otwartych...
Dalej. No tak wygląda ta podróż. Masa kłamstw jest w tej podróży. Polska jest jakimś małym przystankiem, który może być trochę trudniejszy, może trzeba się postarać, pokombinować, ale to jest tylko przystanek. Coraz więcej mi się wydaje, będzie ludzi, którzy migrują i będą szukali gdzieś tam normalnego życia.
Nie ma. 60 metrów tam, 60 metrów tam, 60 metrów tam. Nie mamy połączenia.
Zarzut jest taki, że nawet jeśli wy pomagacie komuś z dobrego serca, to, że ci ludzie przenikają w głąb Polski, gdzie się kontaktują z przemytnikami i że ostatecznie to się pomaga...
W procederze przemytu, tak? Mogę śmiało ręczyć, że nikt z nas nie bierze udziału w przemycie i to nie o to chodzi, po prostu nam zależy na tym, żeby więcej już tutaj ludzi nie umierali.
Te około 60 osób po naszej stronie, dla nas to jest dużo tutaj, ale w skali europejskiej to tych śmierci jest naprawdę niewiele i ja myślę, że są przekonani, że tu jest po prostu najmniejsze ryzyko. Ludzie i tak by szli. Mielibyśmy dużo więcej po prostu trupów tutaj w lesie. To taka różnica byłaby.
Może został złapany i zauważony przez Straż Graniczną albo przez wojsko. Może była obława i poszedł dalej.
Ja poprosiłam o podanie, czy to jest live location, ale nie dochodzi. Mam zasięg, ale nic nie dochodzi.
To co, idziemy na Wojnówkę i zobaczymy. No, cofniemy, gdzie będziemy mieli zasięg, gdzie coś wyjdzie.
W Wojnówce powinien być.
Być, no.
Po kilku dniach spotkałam Małgorzatę. Jak opowiedziała, 28-letniego Sudańczyka udało się jednak odnaleźć.
Okazało się, że chłopak był tak przerażony, że uciekł przed nami. Nie chciał wyjść. Dopiero po tym, jak się skontaktowaliśmy z dyspozytornią, dostał wiadomość, że jesteśmy, że czekamy i do nas wyszedł. Wypełnił pełnomocnictwa. Wezwaliśmy Straż Graniczną. Straż Graniczna odebrała go. Po kilku godzinach dowiedziałam się, że będzie od niego przyjmowany wniosek. I chłopak trafił do ośrodka otwartego.
A ta grupa, do której my wtedy wychodziłyśmy równolegle, my nawet nie zdążyliśmy wyjść z domu. Dostaliśmy informację, że zostali złapani przez wojsko najprawdopodobniej i wywiezieni natychmiast do Białorusi. Odezwali się z białoruskiej strony. I to jest niestety to, co się bardzo często dzieje. Znaczy, jeśli nas przy tym nie ma, to ludzie nie mają szans. Oni nam już w zgłoszeniu powiedzieli, że chcą się ubiegać o ochronę międzynarodową. Bardzo często słyszymy, że w takich sytuacjach oni nawet nie mają możliwości wypowiedzieć słowa. Po prostu są otoczeni, słyszą krzyki, ktoś ich łapie, krępuje dłonie, rzuca o ziemię, pakuje na pakę ciężarówki i po prostu wywozi do bramki w Płocie. No takich sytuacji mamy teraz bardzo dużo, zwłaszcza właśnie jeśli dostajemy zgłoszenia ze strefy, czyli z bliskiego sąsiedztwa granicy. To się coraz częściej zdarza, że zanim zdążymy dotrzeć z pomocą, tych osób już tutaj nie ma.
A nie masz wątpliwości, że to są jednak głównie mężczyźni?
My mamy takie wyobrażenie, że wojny wyglądają jak II wojna światowa, że wszyscy mężczyźni idą walczyć, żeby bronić swojego kraju. Nie tak dzisiaj wyglądają najczęściej te konflikty. To są często walki między jakimiś grupami interesów politycznymi i bardzo wielu cywilów nie chce być w to zaangażowanych. Oni nie są po żadnej stronie, bo to nie jest obrona swojego kraju przed jakimś zagrożeniem z zewnątrz, tylko to są rozgrywki między politykami, mafiozami i tak dalej. Po drugie, oni też często mają świadomość tego, jak bardzo niebezpieczne są te szlaki migracyjne do Europy i większość osób, których spotykam, mówi mi o tym, że oni się na to zdecydowali, bo nie mieli wyboru, ale nie chcą na to narażać swoich żon i dzieci, tylko chcą najpierw zalegalizować swój pobyt, a potem legalnie ściągnąć rodziny właśnie po to, żeby nie narażać ich na te niebezpieczeństwa związane z nieuregulowanym sposobem migracji. Oni nie mają innych możliwości. My jako Europa nie stworzyliśmy żadnych legalnych, bezpiecznych dróg do bezpiecznego świata.
Dlatego, że Europejczycy po prostu tych ludzi u siebie nie chcą.
No ale to jest bardzo krótkowzroczne myślenie. Znaczy Europejczycy umówili się parędziesiąt lat temu na to, że będą udzielać schronienia, ochrony międzynarodowej osobom, które są w stanie zagrożenia życia. Takie mamy w tej chwili prawo, oparte zresztą na naszych cywilizacyjnych, europejskich wartościach, więc jeśli my dzisiaj chcemy od tego odejść, to jest bardzo smutne. Powinniśmy udzielić schronienia osobom, których życie jest zagrożone i którzy takiego bezpieczeństwa poszukują w Europie.
W kolejnym odcinku.
Wyjeżdżają i są gotowi na wszelkie sytuacje. Tak może później jest zaskoczony, że są inni zwyczaje.
Ich jest bardzo dużo, zjeżdżają się z całego regionu i z granicy polsko-białoruskiej. Przyjeżdżają tu z różnych placówek. Nie mając gdzie się podzieć, przychodzą do nas po prostu.
I love to live in Europe.